Mam nadzieję, że z radością powracamy do naszych rozważań nad miłosierdziem Bożym, nad łaską naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas wezwał do tego, żebyśmy nie tylko żyjąc w Kościele i kochając Kościół, odkrywali naszą drogę do zbawienia, co jest oczywiście naszym pierwszym obowiązkiem, ale także wymadlali, wypraszali miłosierdzie Boże dla całego świata, dla ludzi, którzy nas otaczają, a szczególnie dla tych, których zbawienie jest zagrożone. Przeczytajmy więc tę przypowieść o synu marnotrawnym z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swojego sługi: przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: dziecko moje, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. To przypowieść Pana Jezusa, którą od lat nazywa się przypowieścią o marnotrawnym synu. I to bardzo, bardzo zły tytuł. To w ogóle nie jest przypowieść o marnotrawnym synu. Tak naprawdę, i wiemy to dobrze, to jest przypowieść o miłosiernym ojcu. Znajdujemy tutaj niezwykłe postacie. Wpierw pewien człowiek, który miał dwóch synów. Jak to zwykle w przypowieściach, tam gdzie jest dwóch synów, tam jest jeden dobry, a drugi zły. Czy ze złego drzewa, chorego drzewa, może wyrosnąć dobry owoc i na odwrót? czy ze zdrowego drzewa może wyrosnąć chory owoc? Czy cierń może urodzić winne grono? To ciekawe. Mamy człowieka, który wychował dwóch synów. Przekonamy się, że ci jego synowie tak naprawdę niczym się nie różnią. Jeden i drugi są marnotrawni. Jeden i drugi odrzucili wolę ojca. Jeden i drugi zachowali się w sposób, który zasmucił ojca. I przekonamy się, że jeden i drugi zyskali miłosierdzie ojca. Jeden i drugi zostali przez ojca ukochani, wybaczono im. Wreszcie przekonamy się, wystarczy spojrzeć na tą opowieść, że nie ma na świecie ludzi dobrych i ludzi złych. Taki osąd jest zawsze nieprawdziwy. Nigdy o nikim nie można powiedzieć, to jest zły człowiek. Nigdy o nikim. Ale wiemy także bardzo dobrze, że spośród najlepszych ludzi, jakich znamy, spośród ludzi dobrych, nie znajdziemy ani jednego, który by był wolny od błędów. Kiedy spojrzymy na życiorysy ludzi złych, to wystarczy cofnąć się o kilka dosłownie chwil, lat, momentów, żeby zobaczyć ich w objęciach rodziców, w kołysce. Drobne, małe dzieci o łagodnych twarzach. I wystarczy chwila, żeby pomyśleć sobie, ten człowiek, który tyle zła narobił, w sercu, w duszy, przecież tak naprawdę był dzieckiem Boga. Jak więc mógłbym na niego powiedzieć, że jest zły? I z drugiej strony wystarczy podać przykłady największych ludzi, jakich znamy, najwspanialszych, najmądrzejszych, najlepszych. I wystarczy jedna chwila. Ktoś odrobinę mniej łagodny, ktoś złośliwszy, kto powie, no tak, on był wielki, on był dobry, on był święty, ale przecież tu i tu popełnił błąd. Zgadzamy się, prawda? Nie da się o nikim powiedzieć, że był bezbłędny. Ludzie są tylko ludźmi. To pierwsza myśl. Nigdy nie osądzić człowieka. Nigdy nie osądzić człowieka. Nie ma ludzi złych. Nie ma ludzi całkiem, całkowicie, zawsze, absolutnie dobrych. Natomiast są dobre i złe czyny. Dobre i złe decyzje. My ludzie nie potrafimy tego zrobić. Tak odseparować człowieka od jego grzechu, człowieka od jego czynu. Ale Bóg tak. Bóg potrafi. Bóg widzi wyraźnie, że jest grzesznik i są jego grzechy. I gdyby temu grzesznikowi nie zabrakło w pewnym momencie mądrości, miłości, dobroci, to być może jego droga potoczyłaby się zupełnie innymi torami i nigdy by nie zrobił tego, za co go oskarżamy. Kilka tygodni temu w telewizji pokazywano człowieka, którego właśnie wypuszczano z więzienia i wszystkie media mówiły o nim potwór, zwierzę. Potwór i zwierzę. I nikt się temu nie przeciwstawił. Oczywiście człowiek, który dokonał strasznych zbrodni, zbrodni, których po ludzku nie wolno wybaczyć, nie da się wybaczyć. Człowiek, za którego wszyscy powinniśmy się modlić. Ale powiedzieć o nim, że jest potworem albo zwierzęciem? Przecież, kochani, jest Synem Bożym. Tak jak ja i jak wy pojawił się na ziemi, bo Bóg go chciał. Tak jak ja i jak wy istnieje z woli Bożej. I kto wie, jeśli się nawróci, będzie za swoje grzechy żałował i pokutował, to może przed nami wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jesteście pewni, że nie? Jesteście pewni, że można o nim powiedzieć potwór? do Królestwa Bożego. Przed nami wejdą nierządnice i celnicy. To straszne, prawda? Takie niesprawiedliwe. Jak Pan Bóg może tak niesprawiedliwie postępować? Jak się człowiek nawróci. Co to znaczy, jak się człowiek nawróci? Pamiętacie tą babę, która stoi w bramach nieba? To znaczy się nawrócić. Zawołać do Boga, patrz. Ratuj mnie, Panie. Patrz, nie mam nic, nie przynoszę w dłoniach nic, co mógłbym Ci dać. Powiedz mi, bracie i siostro, co mógłbyś dać Panu Bogu teraz? Co mógłbyś Mu dać, czego byś od Niego nie otrzymał? Co jest Twoją własnością? Co sobie sam wypracowałeś, wywalczyłeś? Co sobie wyszarpnąłeś od losu, żebyś Mu teraz mógł to dać? Powiedzieć, patrz, to sam ciężką pracą zdobyłem i Ci daję. Co takiego masz? Bo ja nic takiego nie mam. Też od Pana Boga dostaliśmy. Wszystkośmy otrzymali od Boga. Wszystkośmy otrzymali jako dar. Nawet ten chleb i wino, które żeśmy złożyli na ołtarzu, otrzymaliśmy wpierw od Niego. Nie mamy nic, czego byśmy mogli, co byśmy mogli Mu dać, poza jedną rzeczą, którą On bardzo chce od nas otrzymać. Zrobiliście to dzisiaj w czasie mszy. Oddaliście Panu Bogu swoją wolność. Oddaje się w niewolę miłości. Jedna, jedyna rzecz, którą Pan Bóg dał człowiekowi całkowicie na własność. Wolność. Masz tu swoją wolność. Zrób z nią, co chcesz. Jest tylko Twoja. Nawet ja Ci jej nie odbiorę. Zostawię Ci ją na wieki. Jeśli ta wolność Twoja sprawi, że będziesz chciał się ode mnie odwrócić, to ja tego nie zmienię, mówi Pan Bóg. Patrzcie, jaki heroiczny ojciec. Który ojciec taką wolność daje swojemu synowi? Chyba żaden. A Bóg mówi, masz Twoją wolność, już zawsze będzie Twoja. Nawet jeżeli miałaby być wymierzona przeciwko mnie, to będzie Twoja, nie odbiorę Ci tego. Jeśli byś chciał tą wolność wykorzystać ku grzechowi, dla grzechu. A co to jest grzech? Jaka jest definicja grzechu? Próba zabicia Boga w sobie. Jeśli byś chciał tą wolność wykorzystać, żeby mnie zabić w sobie, to ja ci ją zostawię. To jedno mamy i możemy mu dać. Powiedzieć, Panie, mam swoją wolność. Jest tylko moja. Tobie ją oddaję. Weź ode mnie moją wolność. Nie dlatego, że ja się tej wolności swojej boję. Nie dlatego, że się jej wyrzekam. Nie dlatego, że ona mi jest niepotrzebna. Ale dlatego, że chcę ją Tobie ofiarować. Dobry i zły syn. Tak by to wyglądało. Dwóch złych synów, którzy się nawrócili. Obydwaj. Pierwszy z nich na pewno lepiej znany jako marnotrawny syn. Przez wiele lat, bo domyślamy się, że to dorosły człowiek, przez wiele lat myślał sobie tak, Boże, jakbym już się chciał uwolnić od tego mojego ojca. Jak już mam dosyć tego, że on żyje. Tak bardzo już bym chciał dostać to wszystko po nim i mieć go z głowy. Nie mogę się doczekać, kiedy umrze. Więc pewnego dnia już bardzo zniecierpliwiony staje naprzeciwko swojego taty i mówi tak, słuchaj, cierpliwie czekałem, aż umrzesz i się nie doczekałem. Straszne słowa? Cierpliwie czekałem na to, aż umrzesz, ale się nie doczekałem, więc daj mi połowę mojego majątku, mojego spadku i ja znikam z Twojego życia. Straszne słowa mówicie. I ja też jak to mówię, to drżę, bo wydaje mi się, że nic okropniejszego i okrutniejszego nie można powiedzieć w życiu, jak powiedzieć swojemu ojcu, nie mogę się doczekać Twojej śmierci. Ale czym jest innym grzech ciężki, jeśli nie stanięciem naprzeciwko Pana Boga i powiedzeniem, nie mogę się już doczekać, aż umrzesz we mnie, Boże, więc zabieram swoje i spadam. Czym innym jest świadomy i dobrowolny grzech ciężki, jeśli nie powiedzeniem Panu Bogu: chciałbym, żebyś we mnie umarł? Oto prawdziwa definicja ciężkiego grzechu. Próba zabicia Boga w sobie. Spotykamy więc w tej Ewangelii, spotykamy człowieka, który próbuje za wszelką cenę, jeśli już nie udało mu się Boga, nie udało mu się ojca swojego doczekać jego śmierci, próbuje zabić go w sobie. Pół majątku dostaje. Ojciec jest sprawiedliwy. Wie, że ma dwóch synów i że ten, który próbuje uciec, dostanie tak czy siak, wcześniej czy później, połowę majątku, więc skoro mu się tak śpieszy do śmierci ojca, to niech weźmie teraz. Dostaje pół majątku. Podejrzewamy, że to spora suma, że to ogromna suma. I ten człowiek tak po prostu idzie w obce krainy. Słuchajcie, jak myślicie, ja to zrobiłem, takie ćwiczenie. Spójrzcie na tą przypowieść. Dwie strony tekstu w lekcjonarzu. Dwie pełne strony tekstu. Jak myślicie, Pan Jezus na te dwie strony tekstu opowiadającego o miłosiernym Ojcu, ile z tego tekstu poświęcił na grzech owego syna? Ja policzyłem wyrazy, policzyłem litery w języku polskim i wyciągnąłem średnią, ułamek. 4% całego tekstu są poświęcone na grzech. To dużo czy mało? Prawie nic. Gdybyśmy my opowiadali o grzechu tego młodego człowieka, o jego dokonaniach grzesznych, ile byśmy mieli opowieści? Ile byśmy czasu mogli poświęcić na to, nie? Tam poszedł, potem tam był, z tą siedział, potem z tamtą. Tu wydał tyle, tu mam rachunki, a tu tyle wydał, wyciągi z konta. Tu przepił, tam przegrał. Ile by było opowiadania? Ile słów żeśmy wykorzystali? Pomyśl sobie, ile procent twojej mowy zajmuje obgadywanie grzechów innych? Nie? Ile to będzie? 4%? 10%? A może połowę swojego czasu poświęcasz na to, żeby poopowiadać innym, jak to ktoś obok ciebie zgrzeszył? Nie? A nie wiadomo kto. Sąsiad, albo Tusk, albo Palikot, albo ksiądz z parafii, albo syn, albo mąż, albo żona, nie? Ile czasu poświęcasz na rozmyślanie i opowiadanie o grzechach innych ludzi? Bo Pan Jezus na całe dwie strony tekstu o grzechu innego człowieka, tego młodego człowieka, powiedział tak. Poszedł w obce krainy i roztrwonił cały majątek. 6 słów. Tylko tyle. Poszedł w obce krainy i roztrwonił cały majątek. Na dwie strony tekstu 6 słów o grzechu młodego człowieka. Najmniej jak tylko mógł. Chwilę później spotkamy brata, starszego brata tego młodego człowieka i ten starszy brat, nie wiadomo skąd to wie, albo miał szpiegów, albo się domyślał i mówi tak. Ten twój synek, którego tak lubisz, wrócił, a wcześniej cały majątek roztrwonił z nierządnicami. A skąd ten biedny człowiek wie, że z nierządnicami? Co, ten młody mu opowiadał? Czy listy przysyłał? Czy co? Opowieści snuł? Nie, ten biedny człowiek w ogóle nie wie, jak tamten stracił swój majątek. Nie wie tego. My też nie wiemy. Jezus nie mówi nic o żadnych nierządnicach. Ale starszy brat wie. On zna tego gagatka i nawet jakby nie wiedział, to już się potrafi domyśleć, nie? Tak mamy? Też tak mamy, nie? Już ja znam te twoje grzechy, ja cię znam. Mam takiego przyjaciela, ojca Bazylego, który pracuje w Rzymie i on mówi tak, wszyscy mamy te same grzechy. Wszyscy mamy te same grzechy. Jeżeli o kimkolwiek mówisz i o jego grzechach, to na koniec każdego zdania powiedz: i ja grzeszę tak samo. Może to uleczy nasze opowieści o cudzych grzechach. Za każdym razem, kiedy opowiadasz o tym, jaki ktoś jest głupi, jakie popełnił błędy, jak sobie nie poradził, jak się pomylił, jak źle zrobił, to na koniec powiedz: ja pewnie na jego miejscu zrobiłbym dokładnie tak samo głupio. I jego grzechy w ogóle się nie różnią od moich. Wszyscy grzeszymy tak samo. Ojciec Święty Franciszek powiedział wczoraj takie zdanie: jeśli by ktoś zdecydował się absolutnie zakończyć raz na zawsze plotkowanie, może być pewien, że pójdzie do nieba. Według papieża Franciszka wszystko, co trzeba zrobić, żeby pójść do nieba, to nie plotkować. Wiecie, co to znaczy nie plotkować? Przepraszam?
1000 punktów.
1000 punktów, tak. Wiecie, co to znaczy nie plotkować? To znaczy kochać bliźniego swego jak siebie samego. Bo jak opowiadasz o cudzych grzechach i tak się rozwodzisz przez ten telefon, impulsy lecą, a ty jeszcze nie skończyłeś opowiadać, bo on jeszcze potem na koniec taki numer wywinął. To znaczy, że kochasz tego kogoś, kogo błędy tak dokładnie i szczegółowo opisałeś? Jezus użył 6 słów. Poszedł w obce krainy i roztrwonił cały majątek. Te obce krainy to jest takie niebezpieczeństwo, które bardzo dobrze znamy. Co to znaczy obce krainy? To znaczy daleko od domu naszego Ojca. Wcale nie chodzi o to, że ktoś pojechał na zmywak do Wielkiej Brytanii i tam przestał chodzić do kościoła. Wcale nie chodzi o to, że ktoś zrezygnował z bliskości ze swoimi rodzicami. Nie, nie. Chodzi o krainy, które są daleko od domu Ojca. Takie przestrzenie, których szukamy, żeby się oddalić od domu naszego taty. I jak ktoś sobie wyobraża, że to się zdarzyło tylko temu młodemu człowiekowi, to się bardzo myli. Bo to my nieustannie uciekamy w jakieś takie obce krainy. Ilu znam ludzi, ile znam mężczyzn i kobiet, które znają dokładnie losy wszystkich mostkowiaków? No właśnie. Dokładnie znają wszystkie koligacje, nie? Kto z kim mieszka, kto z kim się ożenił, kogo dziecko jest kogo, kto w którym odcinku zrezygnował w udziału, nie? Kto gdzie mieszka, kto jak pracuje, kto z kim, gdzie, kiedy, ile razy. Ilu znam ludzi, którzy przychodzą do domu po pracy, zupa na stół i moda na sukces. Nie trzeba wcale wyjeżdżać ze swojego domu, żeby się znaleźć w obcej krainie. W krainie, która jest daleko od mojej rzeczywistości. Znam matki, które nie wiedzą, w której klasie jest ich dziecko, ale wiedzą, w której klasie jest dziecko mostowiaków. Wy też znacie? Takie sąsiadki macie? Bo wy oczywiście tak nie robicie, pewnie. No wiadomo, że nie. A jak myślicie, dlaczego młodzi ludzie tak bardzo szukają narkotyków? Dlatego, że im się ich rzeczywistość... Tak bardzo im się ich rzeczywistość podoba? Jakby im się podobała ich rzeczywistość, ich codzienność, ich kraina, to by szukali obcych krain? Po co się bierze narkotyki? Po to, żeby się znaleźć w innej krainie, daleko od tej mojej krainy. A po co ludzie piją alkohol, jak nie po to, żeby się znaleźć w takiej krainie, w której nic nie boli, bo jesteś znieczulony? A po co ludzie grzeszą na przykład zdradą małżeńską, jak nie po to, żeby być w innej krainie niż ta moja? Żeby się na chwilę znaleźć w innej rzeczywistości niż ta moja zwyczajna codzienność. Gdyby tak dokładnie sprawdzić, to by się okazało, że każdy grzech w gruncie rzeczy polega na uciekaniu przed swoją własną rzeczywistością. nie ma takiego grzechu, który nie można by nazwać ucieczką przed rzeczywistością. Jak ktoś kradnie, to dlatego, że się nie godzi na to, że czegoś mu brakuje. Jak ktoś cudzołoży, to dlatego, że się nie godzi na to, że ma własną żonę we własnym łóżku. Jak ktoś ucieka w świat seriali, to dlatego, to też grzech uciec w taki świat. To dlatego, że się nie godzi na swoją rzeczywistość, w której jest tak normalnie, codziennie, może nawet szaro. Jak ktoś ucieka od tych ucieczek od rzeczywistości może być mnóstwo, tysiąc różnych rodzajów. Może powiem coś, co was zdenerwuje, ale jak człowiek przestaje rozmawiać ze swoją rodziną, ale za to odmawia całą nowennę pompejańską, to powiem szczerze, że lepiej spędzić pół godziny przy stole, przy herbacie w kuchni o szarej godzinie ze swoją żoną albo ze swoim mężem albo ze swoim dzieckiem na rozmowie, co u ciebie słychać, niż odmówić trzy nowenny pompejańskie i jeszcze 100 litanii. Wiem, że to nie brzmi pobożnie. Powinienem mówić pobożniej, ale taka jest prawda. Bardzo dobrze, że odmawiasz różaniec i nowennę pompejańską. Bogu dzięki za to, że masz na to czas, pragnienie, ochotę, że Bóg dał ci łaskę modlitwy. Ale jeśli przez to zaniedbujesz rozmowę ze swoim mężem, nie byłaś na spacerze z mężem od Bożego Narodzenia albo od 64 roku, to Matka Boża cię prosi, żebyś lepiej porozmawiała z mężem, niż odmówiła nowennę pompejańską. Jedno i drugie. Albo z mężem nowennę pompejańską. Świetny pomysł, tak jest. Jedno i drugie jest ważne, ale przez jedno nie można zaniedbać drugiego. Można przez różańce, litanie i życie modlitewne uciekać od mojej rzeczywistości. Można. Od moich dzieci, które mają kłopoty, od moich rodziców, które wymagają opieki, od mojego współmałżonka, który jest trudny. Można, naprawdę. Wiem, że wy tak nie robicie. Ale tak mówię ogólnie. No, nie o was. Nie chcę tak powiedzieć. To różaniec jest święty. Trzeba go odmawiać, naprawdę. Ja też odmawiam różaniec. Tak, ale można uciekać na różne sposoby. Ludzie różnie uciekają. I jaka potem taka pani, jedna z drugą jest dumna. Mój mąż pije, a ja różańce. I kto jest lepszy? Można uciec od rzeczywistości? Tak albo tak. Co z tego, że nie pijesz, jak sąsiadka do ciebie zadzwoniła, słuchaj, wpadnij na herbatkę, a ty mówisz, nie, teraz jaka to melodia? Nie mogę. Teraz leci jaka to melodia. Skończy się jaka to melodia, to mogę iść na herbatę. Moja mama się ostatnio żaliła, że nie może się spotkać z sąsiadami w popołudniu na herbacie, bo oglądają, bo mają rozpiskę, który serial po którym leci, na którym kanale. Nie? Znamy te numery, wiemy, że tak jest. Więc te dalekie krainy, do których odszedł ten młody człowiek, to wcale nie są jakieś takie... To nie jest jakaś taka rzeczywistość wykreowana, odległa od naszej rzeczywistości. My sami codziennie uciekamy w dalekie krainy. I wiecie co? W dalekich krainach zawsze człowieka spotyka to samo. To znaczy kończy jedząc strąki przeznaczone dla świń. Naprawdę. Ile razy uciekasz przed domem swojego taty w niebie, przed rzeczywistością, którą masz, którą ci Pan Bóg dał, tyle razy skończysz jedząc niestrawny pokarm. Pokarm, który nie jest przeznaczony dla ciebie. Roztrwanianie majątku, na czym polega? Ile ci Pan Bóg dał czasu? No, dał ci 80 lat życia, czyli 365 dni, czyli 24 godziny na dobę, czyli 60 minut w godzinie. Tyle ci dał. Dokładnie tyle samo, ile mi, ile każdemu z nas, tak? Każdy z nas dostał tyle samo majątku, połowę, swoją część. I co, nie roztrwaniamy tego? Roztrwaniamy na wszystkie możliwe sposoby. nie żyjąc naszą rzeczywistością, nie żyjąc tym, co jest naszym prawdziwym życiem, tylko uciekając w jakieś inne życie. Jak się spojrzy na tych ludzi, którzy za wszelką cenę próbują udawać kogoś innego niż są naprawdę. Kogoś piękniejszego, kogoś mądrzejszego, kogoś pobożniejszego, kogoś, kto odniósł większy sukces. Ilu znasz ludzi, którzy na pytanie, co u Ciebie słychać, mówią, popełniłem ostatnio szereg głupich błędów i bardzo się wstydzę. No ja nie spotkałem nikogo, kto by tak powiedział. Spotkałem wszystkich ludzi, wielu ludzi, którzy mówią, co u Ciebie słychać, o dziękuję, bardzo fajnie, wszystko dobrze. No, bo to kłamstwo najczęściej. Ilu znasz ludzi naprawdę szczęśliwych? 1 na 10? 2 na 10? Takich, którzy aktualnie w tym momencie przeżywają harmonię i pokój. A pozostałych 8 czy 7 to są ludzie, którzy mają problemy. No bo życie ludzkie jest pełne problemów. Więc to roztrwanianie majątku to też nie jest coś, co się wydarzyło temu złemu synowi dalekiemu od nas, tylko to jest dokładnie to, co my robimy na co dzień. Roztrwanianie majątku. Macie tę księgę w swoim domu? Nazywa się Pismo Święte. Pan Bóg ci dał taki majątek. Roztrwaniasz czy gromadzisz? Czytam, znaczy gromadzę. Bo jak nie czytam, znaczy, że codziennie roztrwaniam. Nie? Pan Bóg dał ci taki majątek. O. Roztrwaniasz czy gromadzisz? Bo jak nie odmawiasz, to roztrwaniasz. Pan Bóg dał ci ludzi wokół ciebie, twoich współpracowników, twoich rodziców, twoje dzieci, twojego małżonka, tych, których masz tu i teraz, swoich bliskich, przyjaciół, sąsiadów, twoich kapłanów. Wszyscy oni są majątkiem, który Pan Bóg ci dał. Roztrwaniasz czy gromadzisz? Za każdym razem mógłbym tak zapytać. I sam siebie pytam przede wszystkim. Za każdym razem, kiedy zamykam się u siebie w pokoju od środka i nie chcę nikogo widzieć, to myślę sobie, roztrwaniam czy gromadzę dar wspólnoty zakonnej? Nie? Albo kiedy ktoś mówi mi, pomódlmy się razem. Albo kiedy mówię do studentów moich i widzę, że powinienem się lepiej przygotować, to myślę sobie, kurka, roztrwoniłem znowu chwilę, którą mogłem wykorzystać na to, żeby im coś dać. Mogłem mi dać więcej. Gdybym więcej pomyślał, się zastanowił, przygotował lepiej, to mogłem im dać obficiej, ale znowu roztrwoniłem. Ten syn roztrwonił wszystko. Nie wiemy, jak roztrwonił. Pan Jezus nie mówi, jak roztrwonił. Roztrwonił. No tak to bywa z pieniędzmi, że one się zasadniczo rozpraszają, a nie gromadzą. Nie? Dobrze wiemy, jak to działa. Że raczej człowiekowi rzadko przybywa, częściej traci. To jest taka zasada ekonomiczna, nie wiem, czy przez kogokolwiek spisana, że po prostu pieniądze łatwiej się wydaje, niż zarabia. I facet roztrwonił to, co dostał, bezmyślnie roztrwonił, więc próbuje zarobić, siada w miejscu, w którym ktoś mu nie dał strąków, które jedzą świnie. Tutaj nie jest napisane, że on jadł strąki dla świń. Tu jest napisane, że nawet tego nie dostał. Samo dno. Świnia to dla Żyda zwierzę bardzo nieczyste, ohydne, zwierzę odrzucające, zwierzę, którego nie można dotknąć. Już nie wspomnę, żeby zjeść świnię schabowego na przykład. Absolutnie. Ale takie zwierzę, które jest szczytem ohydy. I ten człowiek siedzi między tymi świniami, czyli na samym dnie piekła. Siedzi w miejscu, w którym nigdy nie chciał być. Siedzi w miejscu, w którym nigdy nie chciał być. I wtedy następuje moment, w którym ten człowiek zaczyna się modlić. I jak ta modlitwa wygląda? zabiorę się i pójdę do mojego ojca. Nawrócić się. Co znaczy nawrócić się? Iść drogą, zorientować się, że idę w złym kierunku, zawrócić i pójść z powrotem. To znaczy nawrócić się, tak w dosłownym znaczeniu. Tak? Jak się jedzie GPS-em, to jedzie z GPS-em, to GPS czasami podpowiada, przy pierwszej okazji zawróć. Przy pierwszej okazji zawróć i o to chodzi. Jechałem tą drogą, ale w pewnym momencie się zorientowałem, że jadę w zupełnie innym kierunku niż bym chciał. I na pewno nie trafię do celu, jak będę dalej kontynuował tą drogę, więc zatrzymuję się i zawracam. To robi ten człowiek. Pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem. Wiecie, co jest najważniejsze w nawróceniu tego człowieka? To, że on sam przed sobą wyznał prawdę. Proszę, żeby podnieśli rękę ci, którzy nigdy się nie pomylili. Myślałem, że jakiegoś w końcu spotkam takiego towarzysza. Bo do tej pory mi się nie udało. Nie ma takich, którzy by się nie pomylili. Po czym się poznaje mądrego człowieka? Po tym, że się nie myli? Nieprawda. Wszyscy się mylą. Po tym, że potrafi się sam przed sobą przyznać, że się pomyliłem i robi wszystko, żeby swój błąd naprawić. Prawda. Jesteśmy powołani do prawdy. Nie do udawania świętości. Nie do świętoszkowatości, nie do twierdzenia, że jakoś sobie ze swoim życiem radzę, bo nikt sobie ze swoim życiem nie radzi. Jesteśmy powołani do prawdy, czyli do mówienia Panu Bogu, ty widzisz, jaki jestem. To dokładnie tak, jakbym spotkał tego człowieka w konfesjonale, wiecie, tak jakbym go słyszał. Mówi, zgrzeszyłem. Przeciw Bogu i względem Ciebie. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Oczywiście, że nie jestem godzien nazywać się Synem Bożym. Tyle razy próbowałem Boga wykorzenić z mojego życia. Tyle razy chciałem przed Nim uciec. Tyle razy udawałem, że Go nie znam albo że Jego wola mnie nie interesuje. Tyle razy przed Nim uciekałem. Jak mogę być godny nazywać się Jego synem? I ten młody człowiek tak uczciwie i szczerze to mówi. To nie go ktoś teraz nazwie złym człowiekiem. Nie ktoś teraz powie, że ten człowiek był zły, głupi, bezbożny. Nie, to był człowiek, który pobłądził i odnalazł swoją drogę. Rozumiem. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Życzymy dobrej podróży, błogosławionej. Dziękujemy. Ten człowiek więc jest bardzo szczery ze swoim Bogiem. Patrzcie. To jest scena, którą chciałem wam opowiedzieć. Rembrandt. Powrót syna marnotrawnego. Popatrzcie, jaka to jest piękna historia. Znacie opowieść o człowieku, który zgrzeszył przeciwko swojemu ojcu i na wiele lat wyjechał z domu. I pewnego dnia zorientował się, że to było najgłupsze, co mógł zrobić. Więc pomyślał sobie, wrócę do domu mojego taty. Ale bardzo się bał, że nie zostanie przyjęty. Więc idąc w kierunku domu, spotkał człowieka i mówi, słuchaj, mam do ciebie prośbę. Idź do domu mojego taty i powiedz mu, że chcę do niego wrócić, że źle zrobiłem i że go przepraszam. Że marzę o tym, żeby go znowu spotkać. Jeśli chce, żebym wrócił, jeśli się na to godzi, jeśli mi pozwala wrócić, to niech powiesi na drzewie przed naszym domem jedną białą chusteczkę. Czeka więc na powrót tamtego. Tamten wraca i ów syn mówi, słuchaj, co się stało? Czy mój tata powiesił na drzewie białą chusteczkę? A ten człowiek mówi, wiesz co? Niestety nie. Nie powiesił na drzewie żadnej białej chusteczki. Wyjął wszystkie obrusy i prześcieradła z całego domu i porozwieszał na całym drzewie. Żebyś wyraźnie wiedział, że chcesz, że on chce, żebyś wrócił. To dokładnie to, co Pan Jezus opowiada. Gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec. Wyobraźmy sobie tę scenę. Wyobraźmy sobie ojca, który dzień w dzień, codziennie o świcie, wychodzi przed próg, siada na ławeczce i wpatruje się w horyzont. W miejsce, w najdalej oddalone miejsce na ścieżce. Żeby nie przegapić momentu, w którym syn, jak taka mała kropeczka na końcu drogi, się pojawi. Nie wiem, czy mieliście kiedyś szansę pielgrzymować na górę Synaj. Robi się to w nocy, po to, żeby znaleźć się na szczycie góry Synaj przed wschodem słońca. I przewodnik najczęściej ogłasza dokładnie, o której godzinie nastąpi wschód dla tej szerokości geograficznej. Więc wszyscy siedzą na przykład o 4:15 albo 16 albo 17. Siedzą na takim niewielkim murku i wpatrują się w horyzont. I dokładnie o tej godzinie, o której to zostało ogłoszone, na samym końcu horyzontu pojawia się jedna mała, jasna kropeczka. I wszyscy krzyczą: jest! I w 15 minut później widać już całe słońce na horyzoncie. Już jest bardzo jasno i bardzo ciepło. Przed wschodem słońca było 3 stopnie, 5, wszyscy drżeli z zimna. Wystarczy 15 minut, żeby pojawiła się cała tarcza na horyzoncie i żeby się zrobiło bardzo gorąco. Ten ojciec przez wiele lat albo przez długi czas siedział na tej ławce przed domem i patrzył w horyzont, żeby nie przegapić chwili, w której ten syn się tam znajdzie. Więc jeśli wyobrażasz sobie Ojca Niebieskiego, Boga Ojca, to wyobraź go sobie jako kogoś, kto stoi na progu nieba i wypatruje chwili, w której się pojawisz na horyzoncie. Bo niektórzy myślą sobie, że jak spotkają Boga Ojca, to będzie taki naburmuszony sędzia. Będzie siedział w bramie raju, skwaszony myślą o twoim życiu, lekko obrażony na to, co żeś wyrabiał, z kodeksem karnym w ręku i jak się pojawisz, to tak wyczeka, aż przyjdziesz. Jak już będziesz blisko, to otworzy tą księgę. No, bratku, sporo tego. Taki Bóg, do którego człowiek się zbliża ze strachem? Czy oberwę, czy nie oberwę? Co mi powie? Jak mi przyłoży? Sędzia sprawiedliwy, który tylko czyha na twoje potknięcie, żeby ci potem wypomnieć, które paragrafy złamałeś? Patrzy na ciebie dokładnie, jak tylko mały grzeszek, to od razu notuje? Nie. Stęskniony tata w bramie nieba. W ogóle, ale to w ogóle nie zainteresowany twoimi grzechami. W tym sensie, że twoje grzechy nie są dla niego opowieścią o tobie. On wyraźnie odróżnia ciebie, swoje ukochane dziecko, od twoich grzechów. Gdybym ja chciał opowiedzieć o kimś z moich braci, to pewnie bym zaczął od tego, że to jest człowiek, który w swoim życiu robił to, to i tamto. Ale Pan Jezus nie mówi o mnie, jestem tym, który robił to albo tamto. Mówi o mnie i to jest mój kochany synek. Znam go dobrze, znam jego duszę. Wiem o nim wszystko, bo znam pierwszą myśl, jaka się pojawiła w jego głowie. Znam jego pierwsze słowa. Znam każdą chwilę, od której zaczęła się jego egzystencja. Znam pierwszą myśl, która się pojawiła w głowie jego mamy, kiedy się dowiedziała, że jest w ciąży. Znam jego pierwszy krok, znam jego każdy włos. To prawdziwy Bóg Ojciec. Powiedziałem Bóg Ojciec, ale spójrzcie na ten obraz. Znawcy sztuki twierdzą, że ów ojciec miłosierny ma ma dłonie, z których jedna jest męska, a druga kobieca. Tak jakby to miało symbolizować, że on ma w sobie naturę ojca i naturę matki. Naturę ojca, który daje siłę, uzdalnia, umacnia, stawia do pionu, stoi za twoimi plecami i mówi: nie martw się, idź, a ja jestem tuż za tobą. I naturę matki, która bardzo delikatnie prowadzi, otacza miłością, delikatnością, nigdy nie skrzywdzi. Męska i żeńska ręka. I ten człowiek, który ma stopy poorane przez brud ziemi, zniszczone przez tą drogę, którą przeszedł. Gdyby tak wyobrazić sobie, że to są nasze stopy. Takie same mamy. Ile razy żeśmy weszli na bezdroża, ile razy żeśmy się poranili o te kamienie, po których próbowaliśmy łazić. Ile razy żeśmy wdepnęli w sytuację, która nas skrzywdziła. Ile razy było tak, żeśmy się sami pokaleczyli przez nasze własne błędy, wybory. Ile razy było tak, że czuliśmy się, jakbyśmy byli na boso na rozżarzonych węglach. To są opisy sytuacji życiowych. Ten człowiek klęczy przed swoim tatą i mówi: nie jestem godzien, abyś mnie nazywał synem. I czeka na litanie zarzutów. Kiedy się dowiedziałem, że się urodzisz, byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Kiedy przyszedłeś na świat, zasadziłem drzewo. Kiedy dorastałeś, wysłałem cię do szkoły, żebyś był zdolnym człowiekiem, który wiele umie. Odmawiałem sobie chleba, żeby cię nakarmić. Kiedy chorowałeś, czekałem przy twoim łóżku całą noc. Kiedy zgubiłeś się w lesie, szukałem ciebie, aż cię odnalazłem. Kiedy się po raz pierwszy w życiu zakochałeś, to cię pocieszałem. Kiedy byłeś bardzo nieszczęśliwy, to cię przytulałem. A potem przyszedłeś do mnie i powiedziałeś mi, że już się nie możesz doczekać, kiedy umrę. Była taka litania? Nie, nie. Zamiast tej litanii ojciec mówi: tu masz płaszcz, który jest dowodem na to, że otaczam cię swoją opieką. Tu masz pierścień, który jest dowodem na to, że jesteś dziedzicem mojego domu. Tu masz sandały, które są dowodem na to, że będę ochraniał każdy twój krok. Tu jest uczta, która jest dowodem na to, że twoje przyjście jest dla mnie największym weselem. Wiecie, mam nadzieję, że nikogo nie zgorszę, ale w naszym zakonie wydarzyła się, i to całkiem niedawno, taka historia, że pewien kapłan sprzeniewierzył się swojemu powołaniu i uciekł z jakąś kobietą z klasztoru. I po niedługim czasie zorientował się, jaką straszną rzecz zrobił, że zdradził Pana Boga. Postanowił się nawrócić. Zadzwonił do ojca generała. Ojciec generał wyznaczył mu klasztor, do którego ma trafić. Jeden z klasztorów paulińskich. I kiedy przyjechał do tego klasztoru skruszony grzesznik, to przeor tego klasztoru stał w drzwiach z płaszczem, z pierścieniem, z sandałami, a w refektarzu czekała weselna uczta. Jak się o tym dowiedziałem, to się serce we mnie roztopiło. Bo to jest dowód na to, że każdego z nas to samo spotka, wiecie? Każdego z nas to samo spotka. W bramie nieba będzie stał Bóg, Ojciec, kochany tata. I dla każdego z nas będzie miał pierścień, sandały, płaszcz i ucztę. Ucztę bez końca. Dla każdego z nas. Ale wiecie, że żeby tak było, to Jezus mówi tak: cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, to mnieście uczynili. Jeśli wraca do ciebie twój syn, twoja córka, twój mąż, twój sąsiad, twój największy wróg, przychodzi do ciebie i wyciąga rękę, to co mu dasz? Co mu dasz? No dobra, dobra, wejdź. Ugotuję herbatę. Dobra, już nie wracajmy do tego, co było. Zdarzyło się. Puśćmy to w niepamięć. Przeprośmy się. Mam herbatę Saga i tanie herbatniki, ale uznajmy to za dobrą ucztę. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Jak potraktujesz swoich wrogów? Potraktuj ich z największym miłosierdziem, z jakim potrafisz. Daj im to, co sam miałeś zjeść. Pierścień, sandały, płaszcz. I wtedy następuje taki moment bardzo trudny, dlatego że trwają tańce, jest wesele. Syn marnotrawny jeszcze nie może uwierzyć w to szczęście, które go spotkało. Myślał, że będzie ostatnim z najemników, że będzie się zajmował wypasem gdzieś tam daleko od domu, a tymczasem został zaproszony do wnętrza i wyprawiono na jego cześć ucztę. I słyszy to z oddali drugi syn, starszy, ten porządny, pobożny, ten, który nigdy nie zrobił nic przeciwko tacie. Więc wraca do domu i pierwsze, co robi, to urządza swojemu tacie awanturę. Słuchaj, ja zawsze byłem pobożny. Co niedzielę w kościele, codziennie różaniec. Wszystko robiłem jak chcesz, a ty mi taką krzywdę wyrządzasz? Że ktoś ma lepiej ode mnie? Nie tak się umawialiśmy. Mamy taki odruch, nie? Mamy taki odruch, żeby zazdrościć innym łaski Bożej. Mamy taki odruch, żeby myśleć sobie: wiecie, ja jak spowiadam ludzi, to czasami przychodzą do mnie tacy, którzy naprawdę bardzo dużo nagrzeszyli w życiu. Pamiętam kobietę, która przyszła do mnie po 40 latach bez spowiedzi. Był to chyba pierwszy tydzień, może miesiąc pierwszy mojego kapłaństwa. Siedziałem w konfesjonale od bardzo niedawna, od kilku dni. I ona przyszła do mnie po 40 latach bez spowiedzi i powiedziała, że przez te 40 lat pracowała jako pomocnik ginekologa, który codziennie dokonywał kilkunastu aborcji. Codziennie pomagała w kilkunastu aborcjach. Razy 365 dni, razy 40 lat. Tysiące zabitych dzieci. I tak po ludzku, kiedy to usłyszałem, to pomyślałem sobie: kobieto, niech cię piekło pochłonie. A potem musiałem powiedzieć w imieniu Pana Jezusa Chrystusa: ja odpuszczam tobie grzechy, idź w pokoju. Wszystko we mnie się burzyło. Jak można temu komuś wybaczyć? Świnia, nie człowiek. A Jezus Chrystus bez mrugnięcia okiem, bez chwili namysłu, widząc żal i skruchę tej kobiety, powiedział: ja wybaczam tobie grzechy, idź w pokoju, koniec. Grzechy zapomniane, historia wymazana. Niesprawiedliwość wielka się stała, ale miłosierdzie się wydarzyło. Dlaczego? Dlatego, że jak ten Jezus Chrystus umęczony wisiał na krzyżu, z rany jego ciekła krew, cierpiał, umierał z pragnienia i z bezdechu i wszystko go bolało, każdy mięsień, każdy centymetr skóry. Kiedy przeżywał największą otchłań samotności, cierpienia, to myślał o tej kobiecie, o jej grzechach i o tym, że ją zbawia na tym krzyżu. I stała się uwolniona i poszła z czystym sumieniem do swojego domu. Ja byłem jak ten starszy brat, który chciał powiedzieć Panu Bogu: wiesz co, to się naprawdę nie godzi. Jak można takiej kobiecie wybaczyć? Za każdym razem, jak zabijała to dziecko, to ciebie zabijała w sobie. Jak można jej wybaczyć? A Bóg mówi: moja tutaj jest wola. Moja tu sprawiedliwość działa. Moje tu miłosierdzie działa. Ja będę decydował, kto będzie zbawiony. Przyszła skruszona i otrzymała rozgrzeszenie, miłosierdzie Boże. I miałem od tego czasu takich osób bardzo wiele, o których bym mógł powiedzieć, nie należy ci się rozgrzeszenie. Nie należy ci się miłosierdzie. Bo żeś się w twoich grzechach zapędził tak daleko, że ja nie rozumiem, jak Bóg ci może wybaczyć. Ale Bóg wybacza. I potem klęczę u siebie w celi wieczorem i myślę sobie, Boże, mój Boże, Ty powiedziałeś, że celnicy i nierządnice wejdą przede mną. To znaczy, że ja jestem gorszy od tej kobiety. Nie dlatego, że kiedykolwiek w życiu zrobiłem jakąkolwiek aborcję. Oczywiście, że nie. Ale dlatego, że ją w swoim sercu osądziłem i wysłałem do piekła. To kto jest gorszy? Ta kobieta skruszona, klęcząca w konfesjonale, otwarta na Pana Boga, rozpłakana, żałująca, bo zobaczyła, że przez pół życia jadła strąki dla świń, czy ja, który w sercu jej zażyczyłem piekła? Ja jestem gorszy. Mi się zbawienie nie należało, jej się należało. Dokładnie jak ten starszy syn. Przychodzi z pola, mówi Panu Bogu, nie podoba mi się to, że tak wybaczasz. Nie jest to sprawiedliwe, nie jest to dobre. Jak ja bym tak przyszedł, to mi byś pewnie nie wybaczył. To nieprawda. Patrzcie, jak pięknie się ten ojciec tłumaczy przed swoim synkiem. Moje dziecko, synku kochany, Ty zawsze jesteś przy mnie. I wiesz co? Wszystko, co moje, jest Twoje. Dlatego się po prostu uciesz teraz. Bo myślałem, że ten mój syn jest umarły. Myślałem, że go straciłem. A on żyje. Tyle było śmierci w naszym życiu, gdy ten młody odszedł od nas. A on żyje. To tak jakby mówił do mnie, Michał, popatrz, Kościół przeżył straszną śmierć, gdy ta kobieta popełniła pierwszy swój ciężki grzech. Tyle było śmierci w naszym życiu, gdy odeszła od Boga. Myśleliśmy, że umarła. Patrz, ona żyje. Synku kochany, wszystko, co mam do Ciebie, należy. Do nas też tak mówi Pan Bóg. Synku kochany, córko moja, wszystko, co ja mam, jest Twoje. Przejdziesz przez bramy nieba nie dlatego, że sobie zasłużyłaś, tylko dlatego, że ja Cię kocham. Naprawdę. Tylko dlatego, że ja Cię kocham bardzo i nigdy nie przestanę. Nigdy nie przestanę Cię kochać. I ta miłość będzie trwała od teraz, od zawsze, na zawsze. Jak spotkasz jakiegoś grzesznika, to mu tego nie mów, bo ci nie uwierzy. Ale się pomódl za niego, żeby to odkrył. Żeby wpierw odkrył, że jest grzesznikiem. Żeby potem szczerze się do tego przyznał. I żeby doświadczył wielkiego miłosierdzia Bożego. Żeby doświadczył tego, czego ja i ty doświadczamy codziennie, gdy klęczymy przed Najświętszym Sakramentem, gdy przyjmujemy Komunię Świętą. Zbawienia. Bezpłatnie, darmowo, z miłości.